Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Już od 5 lat frankowicze, podobnie jak banki, czekają na jednoznaczne wskazówki Sądu Najwyższego na temat orzekania w sprawach kredytów frankowych. W ubiegłym tygodniu znów się nie udało. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie odpowiedziała na pytania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Czy problemu kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych nie da się już rozwiązać? O to zapytam gościa Ekonomizera, którym jest Aneta Kaczmarek, członek zarządu regionu północno-zachodniego Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jakie są nastroje wśród frankowiczów po posiedzeniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego?
My uważamy, że to jest kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Czujemy ogromne rozczarowanie i ogromną niemoc. Tym bardziej, że ta uchwała spowodowała wstrzymanie wielu postępowań sądowych, które w zasadzie były na końcowym etapie procedowania. Ja po tej uchwale miałam wiele telefonów. Pani Aneto, co teraz? Mój sędzia zawiesił postępowanie nieoficjalnie i dodał, czekamy na uchwałę. Więc co ja mam takim ludziom odpowiedzieć? Nic nie mogę im odpowiedzieć, bo sama nie wiem. Zresztą słyszeliśmy, że Sąd Najwyższy właściwie nie potrafi tego zrobić, bo Sąd Najwyższy kieruje, powinien się kierować wyłącznie przepisami prawnymi, a Sąd Najwyższy pyta instytucje tak naprawdę o skutki. A najlepsze pytanie dotyczy się Rzecznika Praw Dziecka. Brakuje nam tutaj jeszcze pytania do głównego inspektora weterynarii, bo przecież my frankowicze mamy też zwierzęta, więc zwierzętom też się trochę oberwało.
Czyli jak widać, frankowicze nie ucieszyli się z dotychczasowych działań, a właściwie zaniechań sądu.
Tak.
Zanim odpowiemy na najważniejsze pytania na temat aktualnej sytuacji frankowiczów, wysłuchajmy materiału przygotowanego przez redaktor Sandrę Soluk, która wyjaśni nam, skąd w ogóle wziął się ten problem.
Ekonomizer. Środa, 30 lipca 2008 roku. Piękny dzień na wzięcie kredytu we frankach. Waluta osiąga wtedy swoje minimum z ostatnich 25 lat i kosztuje jedyne złoty 95,57 zł. Wtedy jeszcze frankowicze cieszą się z dobrze podpisanej umowy kredytowej. Są to jednak ostatnie chwile tej radości, bo już w październiku tego samego roku franka szwajcarskiego kupimy za około 2,5 złotego. Później, jak wiadomo, jest tylko gorzej i tak raty kredytów zaczynają skakać i stają się nawet o połowę wyższe. A według danych Biura Informacji Kredytowej na koniec 2019 roku wciąż prawie 500 000 Polaków miało zaciągnięte takie zobowiązanie. Od 2011 roku frankowicze mogą nieco obniżyć wysokość comiesięcznych wpłat dzięki ustawie antyspreadowej. Przed jej wejściem w życie kredytobiorcy musieli spłacać raty zgodnie z kursem określonym przez same banki, które oczywiście ceny zawyżały. Nowe prawo pozwala na spłatę dewizami zakupionymi we własnym zakresie, na przykład w kantorze. Kolejne przełomowe wydarzenie, ale w tym negatywnym sensie, to rok 2015 i czarny czwartek, 15 stycznia. Wtedy szwajcarski Bank Narodowy podejmuje decyzję o rezygnacji ze sztucznego utrzymywania wysokiego kursu wymiany w stosunku do euro. Efekt? Natychmiastowy skok franka, później wprawdzie spadek, ale już nie do poprzednich poziomów. Cena helweckiej waluty wzrosła także z powodu pandemii. Sandra Soluk dla Ekonomizera. Dziękuję.
Ekonomizer. No jak słyszeliśmy, można było nie mieć szczęścia, zaciągając kredyt denominowany we frankach. Czy klienci banków rzeczywiście nie zdawali sobie sprawy z ryzyka kredytów walutowych?
Nie wiem, bo my frankowicze, pseudofrankowicze, nie posiadamy kredytów walutowych.
Wyjaśnimy tą różnicę może.
To nie jest kredyt walutowy, tak się go nazywa, właściwie tak nazywają go banki i tak nazywają go też media, być może przez pomyłkę, przez tą narrację bankową. Tak naprawdę to są kredyty indeksowane, denominowane do waluty obcej, czyli my w naszych umowach mamy w większości przypadków złotówki i tak też było. Każdy z nas miał potrzebę zakupu mieszkania czy powiększenia swojego mieszkania. Udawaliśmy się do banku po kredyt, no bo oczywiście, gdzie po kredyt, jak nie do banku. No i w tym momencie, w tych latach właśnie, o których była wzmianka, to był taki boom na franka. Czyli my przychodziliśmy do banku po określoną kwotę złotówek, bo przecież płacimy deweloperowi czy osobie, od której kupujemy mieszkanie, płacimy złotówki, tak? No bo jesteśmy w Polsce. Tak, obowiązują złotówki.
Ekonomizer. Sytuacja wyglądała tak, że banki nie kupowały franków, pomimo że udzielały kredytów denominowanych we frankach.
Wyobraża pan sobie, że gdyby franki kupowały banki i nam ich udzielały, to ten franek kosztowałby 2 złote? Nie, on by kosztował 4, bo tego franka nie byłoby. Skoro banki w tym momencie, w tym okresie to był boom frankowy, właściwie to on był ściśle zorganizowany. To był boom na franka, to było ustawione jakby przez banki. Nam wszystkim mówiono, że my nie mamy zdolności na złotówki. W tym okresie dziwnym trafem WIBOR był na tak wysokim poziomie, że był poza naszym zasięgiem. Ja nie znam nikogo, kto w tym okresie miałby kredyt stricte złotówkowy na WIBORze. Nie zdawaliśmy sobie sprawy takiego ryzyka. Zresztą w momencie, kiedy my z mężem poszukiwaliśmy kredytu, to ryzyko mieliśmy przedstawione na ekranie monitora. Na zasadzie obracamy, tu mamy tabeleczkę, zakrywamy ekran, cokolwiek pani chciała nam pokazać, obracała ekran. Tak to wszystko wyglądało. Większość z nas zresztą trafiła do pośredników, więc tak naprawdę oni mówili nam tylko to, co chcieli. Dlaczego? Dlatego, że udzielając tych kredytów mieli bardzo wysokie prowizje.
Czyli wiemy już, że klienci nie byli dobrze poinformowani, przynajmniej nie wszyscy.
Może byli, ale tylko o takim 20, mówiono nam o 20% wzrostu kursu, a tym samym wzrostu raty. My nie byliśmy świadomi tego, że będzie nam rósł kapitał, czyli saldo naszego kredytu w sposób nieograniczony.
Ekonomizer. No to kto tutaj zawinił? Pytanie pierwsze. Czy zabrakło dociekliwości ze strony klientów? I pytanie drugie. A może zabrakło rzetelności ze strony banków, uczciwości? Co tutaj zadecydowało?
Wie pan co, tak naprawdę wydawało nam się, że bank to instytucja zaufania publicznego kiedyś. Teraz życie zweryfikowało to wszystko. Bank jest przedsiębiorcą. Musicie państwo pamiętać, że bank jest przedsiębiorcą. Bank sprzedaje produkt i ten produkt musi być bez VAT i musi być zgodny z prawem. Jeżeli kupujemy do przykładu samochód w salonie, no to mamy pewność, że on posiada te wszystkie atesty, homologacje i spełnia inne normy polskie, europejskie. Ten samochód może jeździć po polskich i europejskich drogach, bo była taka afera w Volkswagenie, Dieselgate, i za tą aferę nie zapłacili klienci, tylko zapłacił Volkswagen. W tym przypadku uważa się, że to my jesteśmy winni, bo to my podpisaliśmy umowę, wiedzieliśmy, jakie jest ryzyko i wiedzieliśmy, co bierzemy, a najfajniejsza jest narracja w sieci i w mediach, że my tak naprawdę na tym zarobiliśmy, ale nie wiem, w którym momencie mielibyśmy na tym zarobić, bo ja na przykład od samego początku płaciłam raty razy 2.
No tak.
Nie wiem, kto zarobił. Może w tym 2008 roku rzeczywiście była taka sytuacja, że franek, ktoś brał kredyt przy przeliczeniu w zasadzie, tak? No bo chodzi tak naprawdę o to, że my otrzymaliśmy złotówki, a te złotówki były indeksowane do waluty, więc jeżeli bank, załóżmy średni kredyt 300 tysięcy, indeksował do 3 złotych według kursu zakupu, no to saldo było 100 tysięcy franków, tak? Jeżeli ktoś przyszedł do banku w 2008 roku, w lipcu czy we wrześniu, tak jak ja, no to miałam indeksowany do waluty, która to waluta była w cenie 2 zł, więc im niższa waluta, tym większą wartość kredytu mieliśmy we frankach. W przeliczeniu oczywiście.
Ekonomizer. Jednak tutaj pojawił się też taki zarzut wobec frankowiczów, że byli to świadomi ryzykanci, przynajmniej częściowo, którzy liczyli na to, że na tej zmienności kursów wygrają, no bo złoty się umacniał, więc oni ze świadomością wybierali ten kredyt, bo mówią sobie, no jeszcze zyskamy.
Nie, to wie pan, to jest taka powtarzana narracja pod tymi wszystkimi portalami, pod artykułami. Naprawdę nie znam nikogo, kto by mówił i poszedł świadomie i sobie myśli, a wezmę sobie ten kredyt, bo będzie tańszy. My nie mieliśmy wyboru. my, większość z nas wpłacała jakieś zaliczki, potem w międzyczasie mieliśmy jakąś ofertę z banku, potem dochodziło do podpisania umowy i okazywało się, że ten kredyt oczywiście jest frankowy, no bo wskazywano nam ratę w złotówkach i tak dalej, ona miała trochę wzrosnąć. Zna pan kogoś, są osoby rzeczywiście, które zrobiły przewalutowanie, czyli miały złotówki i przewalutowały ją, indeksowały do franka.
No właśnie jedno nazwisko tutaj mi się nasunęło właśnie. Ryszard Petru kiedyś właśnie chwalił, tak, że kredyty we frankach będą długo najbezpieczniejsze i jak sam potem tłumaczył, on sam nawet na tym wygrał, bo wziął kredyt we frankach, a potem po krótkim czasie zmienił go na kredyt złotowy.
Tak, zdążył przed wzrostem, ale ja bym wolała rozmawiać o tych osobach, o 500 tysiącach ludzi, którzy zmagają się z tym problemem, bo nie mówmy tu o ratach, mówmy o tym, że frankowicze są więźniami swoich własnych mieszkań. Oni są więźniami, bo nie mamy możliwości sprzedaży tego mieszkania, jakby wyjścia z tego kłopotu, tej umowy, która jest niezgodna z prawem.
Ekonomizer. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz wysłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza. Zupełnie niespodziewanie artyście żal jest zachodnich bankierów. Ekonomizer. Zachodni bankierzy boją się, że nie będą mogli się swego doliczyć, jeśli orzeczenia sądów będą dla nich niekorzystne. Ale chyba nawet wtedy jednak nie zbankrutują. Wracamy do naszej rozmowy na temat kredytów frankowych, czy też denominowanych we franku. A gościem Ekonomizera jest dziś Aneta Kaczmarek, członek zarządu regionu północno-zachodniego Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 6 pytaniami. Czego one dotyczyły? Dlaczego to jest tak ważne?
To tylko tak w skrócie. To było 6 pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy zapis niedozwolony dotyczący sposobu ustalania kursu waluty, czy można go w miejsce tego niedozwolonego zapisu, czy można jakiś wprowadzić inny sposób wynikający z przepisów prawa lub dobrych zwyczajów. I tutaj prezes Sądu Najwyższego miała na myśli zapewne średni kurs NBP-u, bo to jest w zasadzie ten kurs służący do rozliczeń przy transakcjach walutowych, tak? Ale no tutaj od razu skomentuję, że to już wykluczył w ogóle Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w ogóle nie dopuszczam takiej opcji. Kolejne pytanie, czy jeśli nie można wprowadzić tego nowego zapisu, to czy umowa powinna być kontynuowana bez tego zapisu? I tutaj jest pytanie numer 2 i 3, bo jest oddzielnie dla kredytu indeksowanego i denominowanego. Potem kolejne pytanie, czy w przypadku ogłoszenia nieważności umowy, nieważność umowy wynika z tego, że sędzia stwierdza, że ta umowa nie może być kontynuowana z tymi zapisami niedozwolonymi, nie można niczego wymazywać i w to miejsce wkładać czegoś innego, a w zasadzie jak coś wymarzymy, to ta umowa nie ma racji bytu i w tym momencie ta umowa jest nieważna i w jaki sposób dokonać rozliczenia między kredytobiorcą a bankiem, czy na zasadzie kompensacji bank wypłacił 300, my zapłaciliśmy 350, bank musi nam oddać 50, czy na zasadzie my, frankowicze, występujemy do sądu i żądamy zwrotu wszystkich wpłaconych kwot z tytułu nieważności umowy, a bank musi wezwać nas do zapłaty o tą swoją część. Ekonomizer. Kolejne pytanie dotyczy biegu przedawnienia roszczeń banku. Czy one się rozpoczynają w dniu wypłaty kredytu? W zasadzie tutaj wypowiedział się już Sąd Najwyższy w uchwale siódemkowej, która była parę dni wcześniej. Wypowiedział się dosyć tak niezrozumiale, więc my czekamy tutaj na uzasadnienie. I tutaj na przykład to odpowiedź na to pytanie nie jest niezbędna. I kolejne pytanie, czy w przypadku nieważności umowy którejś ze stron przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału tej drugiej? I to jest właściwie bardzo ważne pytanie, bo do tej pory o tym się nie mówiło, a banki wprowadzają taką narrację w mediach. Frankowiczu, pamiętaj, pójdziesz do sądu, to my dostaniesz nieważność umowy, no to my wystąpimy z wynagrodzeniem owym o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. No i to jest żart i kpina totalna po prostu.
Ekonomizer. Czy w takim razie możemy stwierdzić, że istnieją jakiekolwiek odpowiedzi tutaj sądu, metodologia działania wskazana przez sąd, która by zadowalała frankowiczów i spowodowałaby, że ten wielki spór o rozwiązanie problemu z tymi kredytami zakończy się?
Tak. Większość z nas oczekuje nieważności umowy. To pewnie wynika z tego, że większość spłaciła już kapitał, czyli tą kwotę, którą bank udzielił. Niektórzy nie są jeszcze gotowi, bo musicie Państwo wiedzieć, że w umowach ilość rat jest przerażająca, czasami 480 miesięcy albo i 510, więc to jest bardzo długi okres czasu i niektórzy jeszcze nie spłacili kapitału. No i w związku z tym nie są gotowi na tak zwane rozliczenie, czyli uzupełnienie. I tu pewnie frankowiczom zależałoby na tak zwanym odfrankowieniu tej umowy, czyli kontynuowaniu jej, ale bez tych parametrów związanych z kursem. I to jest możliwe, bo takie orzeczenia już są. W zasadzie są i jedne, i drugie. Więc sam fakt, że ta uchwała nie została wydana, no niestety powoduje u nas takie myślenie, w zasadzie po co sędzia Manowska zadała takie pytania. To orzecznictwo już było wyklarowane, wszystko było dobrze, można było pewne decyzje podjąć w składzie siódemkowym tych sędziów, tak jak to było ostatnio. Natomiast no tu dla nas to jest potworne przeciąganie sprawy, bo Sąd Najwyższy czeka na opinię, instytucje otrzymają 30 dni. Domniemywam, że KNF poprosi o więcej czasu, bo przecież oczywiście musi zapytać banki o skutki wykonania czy niewykonania tych umów, czy nieważności tych umów i na pewno się pojawią jakieś kolejne kwoty w miliardach.
Państwo obawiacie się dalszego przeciągania sprawy?
Tak. Nie sądzimy, żeby uchwała była przed wakacjami. No wiadomo, no w okresie wakacyjnym, sezon urlopowy, nie wiemy jak to będzie wyglądało, ciężko będzie zebrać cały skład.
Ekonomizer. Kto zgodnie z tymi Państwa propozycjami powinien wspomagać frankowiczów w tej ich spłacie? Czy same banki powinny sobie z tym poradzić, czy też państwo powinno ruszyć tu na pomoc frankowiczom?
No nie, pomocy to my na pewno nie oczekujemy. Za wprowadzenie wadliwego produktu powinni odpowiadać ci, którzy ten produkt na rynek wprowadzili, czyli zarządy banków oraz ci, którzy te banki nadzorują, czyli na przykład KNF. No i można tutaj też powiedzieć o lobbystach, czyli Związku Banków Polskich. Tutaj ta rola też nie jest do pominięcia, bo wszyscy wiedzieli, co z tego będzie wynikać. I to, ale tylko i wyłącznie banki i zarządy banków w zasadzie powinny za tą sytuację odpowiedzieć.
Czyli państwo nie domagacie się tutaj pomocy ze strony państwa, naszego kraju, wsparcia z budżetu?
Nie domagamy się również pomocy od pozostałej części społeczeństwa, na pewno nie. Nie uważamy, żeby to był problem jakby ogólnospołeczny, to jest problem frankowiczów. My tylko chcemy jakby systemu prawnego, który pozwoli nam przejść przez proces sądowy wszystko i tylko zgodnie z prawem. Nie potrzebujemy uchwał, które będą wydawane na podstawie opinii jakichś innych instytucji. My tego w ogóle nie potrzebujemy. Może takiej uchwały potrzebuje sąd apelacyjny we Wrocławiu, bo tam jest rzeczywiście rzecz tragiczna, ponieważ sąd apelacyjny we Wrocławiu po wyroku Trybunału Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak i tak orzeka, jakby nigdy tego wyroku nie było, jakby nigdy dyrektywa nie istniała, czyli tam we Wrocławiu panuje przekonanie, że średni kurs NBP-u to jest najlepsze, co mogą frankowicze zyskać, z czym my się oczywiście nie zgadzamy, więc ta uchwała mogła być skierowana wyłącznie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. I teraz w zasadzie sąd apelacyjny zawiesza wszystkie postępowania. Może to i dobrze, bo tak to klienci byli cofani z powrotem do sądu okręgowego o ponowne przejrzenie jakby sprawy.
Ekonomizer. Czyli wiemy już, że frankowicze nie planują jakiegoś skoku na budżet państwa. Wiemy to już na pewno. Natomiast czego nie wiemy i tutaj poprosiłbym o Pani opinię, czy jest taka nadzieja w tej sprawie, właściwie już tylko pomiędzy klientami banków i samymi bankami, z udziałem sądu, bo to sąd będzie rozstrzygał, czy jest szansa na to, że ten problem zostanie dzięki orzeczeniom sądu ostatecznie rozwiązany w tym roku?
Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja już mam prawomocny wyrok, nieważność umowy, więc można, drodzy frankowicze, nie czekajcie, nie czekajmy na uchwałę, idźcie do sądów, trudno, sądy będą zapchane, ale jeżeli sędziowie zawieszają postępowania, bo nie wiedzą, co zrobić, czekają na Sąd Najwyższy, chociaż jednak większość orzeka, więc też nie można tego powiedzieć. Nie czekajcie, załatwiajcie swój problem sami, weźcie sprawy w swoje ręce. Ja zapraszam wszystkich zainteresowanych na bezpłatne porady prawne organizowane przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Zapraszam na stronę bankowebezprawie.pl, tam jest kalendarz porad. Możecie Państwo zadać każde pytanie prawnikowi, przekazać swoją umowę i dokonać jej opinii bezpłatnie.
Dziękuję za rozmowę. Gościem Ekonomizera była dziś Aneta Kaczmarek z Zarządu Regionu Północno-Zachodniego Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Dziękuję.
Piotr Tomczyk na kolejnego Ekonomizera. Zapraszam już za tydzień.
Ekonomizer.